Podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w audycji Uwaga, klimat. Wojciech Chmielewski, witam Państwa serdecznie. Doktor Kamila Halenda z Uniwersytetu Przyrodniczego jest ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, tak sobie myślę, że jeżeli tak popatrzymy na tegoroczne wakacje, to moglibyśmy powiedzieć, że właściwie o co chodzi z tym klimatem? Dlaczego wszyscy mówią, że zmienia się klimat, skoro możemy powiedzieć, że ten klimat się ochładza, przynajmniej w tym roku?
Tak, możemy mieć takie poczucie, że no co to za wakacje, skoro było zimno, w części regionów polskich również dosyć deszczowo, więc niejako nie odczuliśmy tych wakacji tak jak chociażby w zeszłym roku. Natomiast to jest tylko i wyłącznie nasze wrażenie, a nie to, co obserwujemy i zapisujemy w formie anomalii temperatury właśnie w kontekście klimatu. No i okazuje się, że w tym momencie rok 2025 w Polsce nadal jest cieplejszy, niemal o 1 stopień Celsjusza, niż średnia klimatyczna. Tutaj tą średnią klimatyczną bierzemy z okresu 30-lecia, 30-letniego od 1991 do 2020 roku. I tutaj okazuje się, że względem tej średniej nadal w tym momencie w Polsce było cieplej o niemal 1 stopień Celsjusza. Więc to jest tylko nasze wrażenie, bo nie mieliśmy miesiąca z takim napływem bardzo gorącego powietrza, a mimo wszystko susza hydrologiczna właściwie w dużej części kraju występowała.
Czyli to trochę tak jak z jedzeniem, że można się raz bardzo mocno objeść i potem być głodnym, a średnio wyjdzie na to, że jesteśmy cały czas najedzeni. No.
Zgadza się. Bardzo dobre porównanie. I my niestety albo bardzo szybko zapominamy, albo to właśnie nasze wrażenie już jest przesunięte przez to, że ostatnie lata mieliśmy bardzo, bardzo ciepłe.
A to jest trochę może takie ryzykowne pytanie z mojej strony, dlatego że czy zauważają Państwo, że to jest trochę tak, że nasze poglądy na temat klimatu, na temat tego, co się dzieje z atmosferą, są uzależnione od poglądów politycznych. I to nie tylko w Polsce. Czy to tak jest, że ten sceptycyzm właśnie wiąże się na przykład z prawicowymi poglądami?
Szczerze Państwu powiem, że trochę nie rozumiem, z czego to się bierze, bo fakty są takie, a nie inne, że zmiana klimatu jest, że jest średnio cieplej, właściwie w każdym miejscu na Ziemi i doświadczamy coraz częściej i niestety też coraz intensywniejszych ekstremów pogodowych. I z tym nie ma co polemizować. Ta zmiana klimatu jest, jest badana, obserwowana, mierzona na każdy możliwy sposób na całym świecie i niestety nie możemy stwierdzić sobie, czy ja w zmianę klimatu wierzę bądź nie. No niestety ta zmiana klimatu jest i nie uciekniemy od tego.
No tak, ale tutaj pojawia się ciągle ten argument, że przecież klimat się ciągle zmienia na Ziemi, dlatego że były okresy chłodne, zimne, były zlodowacenia. No to jest po prostu naturalny cykl.
Zmiana klimatu następowała wielokrotnie, natomiast tutaj tym elementem, który jest takim wyróżnikiem w tym momencie dla obecnej zmiany klimatu jest czas. Czas, w którym ten klimat się zmienił. To jest raptem 100 lat, a każda poprzednia zmiana klimatu potrzebowała znacznie dłuższego okresu, tysiącleci, żeby ten klimat się zmienił o te na przykład 2 stopnie, które obserwujemy teraz.
A to nie jest trochę też tak, że my przyspieszamy po prostu tę amplitudę, ta częstotliwość tej amplitudy może będzie większa, ale jakby to nie wpłynie jakoś negatywnie na cały glob.
Niestety wpłynie. Ta nasza działalność, bo co jest przyczynkiem tego, że ta zmiana klimatu następuje tak szybko? No nasza działalność antropogeniczna. My bardzo chętnie, bardzo intensywnie się rozwijamy, a to wiąże się z bardzo intensywnym spalaniem przede wszystkim paliw kopalnych, czyli węgiel, ropa, gaz. Tutaj właściwie na potęgę wykorzystujemy ten zasób, a to niestety powoduje ogromne emisje gazów szklarniowych do atmosfery. A te cząstki, których no niestety nie widzimy z punktu widzenia tego, czy właśnie uznajemy zmianę klimatu za coś, co występuje, czy nie, bardzo skutecznie ogrzewa nasz klimat, naszą planetę.
No tak, ale mówimy tutaj także o śladzie węglowym, czyli na przykład no, rezygnujemy z jeżdżenia samochodem dieslem, kupujemy samochód elektryczny, ale on także jest obarczony tym śladem węglowym, dlatego że żeby wyprodukować baterię, też trzeba tego CO2 całkiem sporo wyprodukować.
Oczywiście, zgadza się, tylko że ze śladem węglowym, czy w ogóle środowiskowym, też możemy brać pod uwagę tak samo ślad wodny, bo to tak naprawdę każdy zasób musi być zużyty, żeby produkować cokolwiek. To znowu zależy od podejścia i od skali, którą przyjmujemy do oceny śladu węglowego, bo możemy faktycznie, firma może brać pod uwagę tylko i wyłącznie to, że ma już pozyskane surowce i tylko w granicach swojego budynku produkuje na przykład te baterie, ale przecież te surowce trzeba było wcześniej pozyskać. One też mają swój ślad węglowy, środowiskowy tak naprawdę, cały również tutaj wodny. I później ta bateria trafia do na przykład samochodu, czyli produkcja samochodu to jest kolejny ślad węglowy, którego już na przykład firma produkująca baterii nie wlicza w swoją produkcję. No i dalej konsument też kupując i użytkując takie auto elektryczne również ponosi wysoki ślad węglowy. Są kalkulatory dostępne również online, żeby przeliczać swój ślad węglowy, natomiast bardzo często okazuje się, że nie bierzemy wszystkiego pod uwagę. I te oszacowania są dobre, żeby wyobrazić sobie, o jakim przedziale mówimy, jeżeli chodzi o emisje gazów szklarniowych do atmosfery, natomiast często są one bardzo mocno zaniżone.
Tak się czasami pewnie niektórzy zastanawiają, czy więcej CO2 wyprodukują, kupując nowy samochód, czy jeżdżąc z tym starym, który może trochę więcej jednak tamtych spalin emituje.
Na szczęście technologia idzie do przodu i to nas poniekąd bardzo często ratuje. Jeżeli zastanawiamy się, czy lepiej zostawić sobie stare auto, które utrzymujemy w dobrym stanie, bo takie też głosy się pojawiają, że skoro mam, no nie wiem, malucha w bardzo dobrym stanie, to on mniej emituje zanieczyszczeń i gazów szklarniowych niż powiedzmy 5-letni SUV. No, niestety tak nie jest. Pewnie wielu osób by tak sobie życzyło, natomiast no nie oszukujmy się, żeby utrzymać w dobrym, przede wszystkim w stanie technicznym stare auto, potrzebujemy też bardzo dużo nakładów finansowych. Ale technologia nas tutaj wspomaga, że faktycznie ogranicza się emisje zarówno gazów szklarniowych, ale też tych zanieczyszczeń po prostu z niepełnego spalania benzyny na przykład.
Myśli Pani, że przyszłością taką, która uratuje Europę, świat, jest wodór? Jest technologia wodorowa, która, no umówmy się, że baterie też są potrzebne do tego, żeby ten wodór magazynować, ale nie w tak dużej skali jak w samochodach elektrycznych, na przykład tych 100% elektrycznych.
Tak, to jest bardzo dobre wyjście. My musimy naprawdę szukać teraz wszystkich możliwości, żeby poprawić sytuację, jeżeli chodzi o ilość emitowanych gazów szklarniowych do atmosfery. To jest naprawdę palący problem i niestety, jeżeli nie będziemy iść w tego typu rozwiązania, jak na przykład wodór, no to niestety będziemy cały czas w błędnym kole emisji. A niestety tutaj też myślę, że warto podkreślić fakt, że jednokrotnie wyemitowany na przykład dwutlenek węgla czy inny gaz szklarniowy, on sobie pozostaje w atmosferze bardzo długo. Dwutlenek węgla to jest taka cząsteczka, która może przeżywać od 50 do 200 lat w atmosferze, każda jedna cząstka, a niektóre badania nawet szacują, że to może być nawet i 1000 lat. Więc tutaj ten znowu zakres przeżywalności danej cząsteczki w atmosferze różni się. Więc wyobrażamy sobie dzisiejszy na przykład dzień. W naszej atmosferze jest cząstka dwutlenku węgla, która została wyemitowana 200 lat temu. No, nikogo z nas na pewno jeszcze tutaj nie było. Ona ogrzewa klimat. Ta cząstka, która została wyemitowana miesiąc temu, dzisiaj będzie ogrzewała klimat i jeszcze te kolejne z przyszłości będą dalej dokładać ten efekt ciepła kumulującego się w naszej atmosferze do tych, które już sobie dosyć długo w tej atmosferze przeżywają.
Uwaga! Klimat!
No tak, ale biorąc na przykład pod uwagę to, że Ziemia oczywiście ma swoją atmosferę, ma pogodę niżej, wyżej i tak dalej, czy są jakieś badania, które mówią o tym rozkładzie tego dwutlenku węgla? Czy to jest tak, że wszędzie wszyscy mają porówno?
Nie, wszyscy nie mają porówno i tutaj na szczęście wspiera nas przyroda, bo mamy coś takiego jak okres wegetacyjny, czyli rośliny bardzo ładnie wychwytują dwutlenek węgla, żeby po prostu produkować dla siebie energię, a przy okazji w efekcie ubocznym tlen, z czego się bardzo cieszymy, tylko nie zapominajmy o tym, że tlen, produkcja tlenu przez rośliny to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny, a nie istnieją rośliny po to, żebyśmy my mieli tlen w atmosferze. No, nie tędy droga. Natomiast właśnie w tych cyklach, kiedy mamy na danej półkuli sezon wegetacyjny, widać spadek stężenia dwutlenku węgla.
No proszę, ale to nie jest tak, że się dusimy, tak? Jak jest,
no, nie, zdecydowanie.
Jak mamy zimę, bo nie ma na przykład liści.
Nie, tak nie jest. Oczywiście atmosfera nie jest taką miską, w której możemy wymierzać sobie wszystko i wszyscy będziemy mieć porówno. No niestety tak nie jest. No ale to tło, o którym mówimy, czyli stężenie dwutlenku węgla w atmosferze średnio na ten moment to jest ponad 400 ppm. Wcześniej, w okresie przed okresem przemysłowym, czyli bardzo intensywnego rozpoczęcia wykorzystywania paliw kopalnych, no to było 280 ppm. My naprawdę bardzo szybko, w bardzo dużej ilości ten dwutlenek węgla i inne gazy szklarniowe zresztą też dostarczyliśmy sobie do atmosfery.
No to tak o 25% wzrosło, tak? Z prawie 300 na 400. Czy my możemy powiedzieć, że jest jakaś górna pojemność atmosfery na dwutlenek węgla, czy nie wiemy?
Na pewno jest jakaś pojemność, tylko widzimy, jak to są niewielkie tak naprawdę stężenia. To są części na milion, ppm. Na przykład podtlenek azotu, który jest jeszcze bardziej niejako podgrzewającym gazem szklarniowym atmosferę, on jest, istnieje w atmosferze jeszcze jakby niższy rząd wielkości. To są ppb, czyli części na miliard. A mimo to, mimo tak niewielkich stężeń, one mają bardzo duży efekt grzania klimatu.
Czy oprócz tych działań, które mamy w tej chwili, prób związanych z ograniczeniem emisji, co strasznie trudno idzie, właściwie jesteśmy trochę skazani na to, że jednak przez wiele, wiele lat jeszcze polityka to po pierwsze, po drugie jednak zagrożenie tutaj tym wojennym takim strachem powoduje, że odkładamy sobie ten temat, bo on nie jest najważniejszy w tej chwili.
Tak, no to co wspominaliśmy już wcześniej, jak czegoś nie widzimy, no to czasami no, nie dociera do nas to, że jednak mimo wszystko wpływa to na nas niestety negatywnie. Tak jak pan mówi, polityka to jedno, ale też świadomość. Naprawdę ta świadomość musi być przede wszystkim, żebyśmy dostrzegli, że jest to problem. A niestety, jeżeli tej świadomości nie ma, to właśnie często przechodzimy do innych palących kwestii, do codzienności i gdzieś tam to się, o tym się również zapomina. A niestety ten efekt ocieplania się klimatu cały czas się napędza. Jeżeli nie będziemy podejmować już naprawdę takich bardzo wielkoskalowych, można powiedzieć, decyzji, no to niestety próba osiągnięcia zeroemisyjności to będzie niestety odwlekała się cały czas w czasie.
No tak, ale jeżeli nawet Europa by to zrobiła, to wiemy doskonale, że to i tak jest za mało. No proszę przekonać Władimira Putina, czy chociażby Donalda Trumpa, bo przecież to nie jest żaden satrapa, że to ma znaczenie. Akurat Stany w tej chwili jakby w drugą stronę idą i to jest trochę niepokojące.
No zgadza się. To jest właśnie ta świadomość, o której mówię. Trzymamy mocno kciuki, żeby ktoś tam może dotarł do tych umysłów, które podejmują takie, a nie inne decyzje, ale tak staram się mobilizować społeczność dookoła siebie, żeby najpierw trochę spojrzeć na siebie i spojrzeć na to, co my możemy zrobić, a możemy zrobić dużo i nie zasłaniać się cały czas tym, że właśnie Stany Zjednoczone albo Chiny emitują znacznie więcej, znacznie są gorszymi emitentami i znacznie bardziej negatywnie wpływają na klimat. W porządku. Natomiast jeżeli nikt nic nie będzie robić, będzie tylko gorzej. A chcemy chyba w miarę w dobrych warunkach cały czas na tej ziemi żyć, a bez odpowiednich działań niestety do tego momentu nie dojdziemy.
No tak, my co możemy zrobić? Możemy przykręcić rzeczywiście kaloryfer, żeby tego ciepła mniej zużywać, no ale opłaty klimatyczne, które są narzucone, możemy tak powiedzieć, przez Unię Europejską, sprawiły, że na przykład te paliwa kopalne stały się coraz droższe. No to jest właśnie pytanie, czy w obliczu tych problemów, przed którymi stoimy w tej chwili, niestabilnej sytuacji geopolitycznej, związanej z Rosją na przykład, to czy ludzie na przykład, to o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie przestaną wymieniać pieców, stwierdzając, że lepiej mieć taki, bo zawsze można coś w nim wszystko spalić.
No niestety jest takie podejście, natomiast musimy pamiętać o tym, że wiele usług, czy tak naprawdę wiele elementów naszej rzeczywistości jest po prostu nieodpowiednio wycenione. Za ile możemy kupić bilet lotniczy? No to są tak naprawdę grosze w porównaniu do tego, ile spala się paliwa podczas takiej podróży. To nie powinno kosztować 200-300 zł. Oczywiście my się też cieszymy, jak nam się uda znaleźć taki bilet.
A propos samolotu, właśnie następny nad nami przelatuje i to kolejne. Przy starcie najwięcej paliwa jest zużywanego, ale nic nie widać, żeby z tego samolotu wypadało, pani doktor. No on leci na powietrze.
No właśnie, jak nie widzimy, to nie ma, prawda? Kolejny przykład. No niestety tak nie jest. I tutaj akurat tanie linie lotnicze, więc te bardzo tanie bilety często możemy...
Ale nie wiem, czy zwróciła pani uwagę na hałas. Ten hałas był znacznie mniejszy niż hałas kilka minut temu, kiedy startował samolot czarterowy, znacznie starszy od tego, który przed chwilą nad nami leciał. Wiek samolotów też ma ogromne znaczenie, dlatego że te nowe, po pierwsze, mają o wiele mniejsze spalanie, są o wiele bardziej ciche i też jakby tutaj trwa ten wyścig z ekologią. Więc myślę, że to też dobrze.
Tak, rozwój technologii naprawdę tutaj będzie wspierał nas w ograniczaniu tych emisji i zarówno gazów szklarniowych, jak i zanieczyszczeń do powietrza. Natomiast nadal to jest ogromna ilość, którą emitujemy do atmosfery. No i tak jak mówię, bardzo wiele, zwłaszcza usług, jest po prostu źle wycenionych. Bilet nie powinien kosztować 500 zł, 800 zł, tylko znacznie, znacznie więcej, gdybyśmy faktycznie, realnie wyceniali koszt.
No tak jest de facto, dlatego że ten bilet za 500 zł to jest najczęściej ta pula, która dla operatora ma być tą pulą wypełniającą samolot, a później rzeczywiście już bilety są coraz droższe, bo tak średnio około 1000 zł powinien, zdaje się, bilet kosztować na jakiejś średniej trasie europejskiej.
Tak, ale nadal środowiskowo to nie jest cena adekwatna do tego, ile tak naprawdę wkładamy do tej atmosfery.
No, jakbyśmy jechali samochodem, to nie wiem, czy nie byłoby gorzej.
Mogłoby być gorzej, zależy też od dystansu i od znowuż rocznika naszego pojazdu, bo znowuż ta technologia no, zdecydowanie bardzo szybko idzie do przodu. No i tutaj faktycznie te sposoby na ograniczanie czy to zanieczyszczeń do powietrza, czy gazów szklarniowych do atmosfery, tutaj zdecydowanie widać te różnice, zwłaszcza jeżeli sobie porównamy ten sam rodzaj pojazdu sprzed 20 lat, a teraz co jest produkowane.
Bardzo Państwu dziękujemy. To był kolejny odcinek audycji Uwaga Klimat. Dr Kamila Harenda, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojciech Chmielewski. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.
Uwaga, klimat. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.